Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Maranatha, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu Maranatha. I usłyszałem, jak gdyby...
Bliskość Chrystusa to doświadczenie miłości, zauważył Benedykt XVI. Powiemy o modlitwie Anioł Pański z papieżem. Przy okazji 50-lecia polonijnego tygodnika Głos Katolicki porozmawiamy z jego redaktorem naczelnym, Pawłem Osikowskim.
Podejmując się dzieła odnowy, potrafi doskonale łączyć życie modlitwy z pracą duszpasterską i literacką.
O karmelicie bosym, który zyskał tytuł doktora mistycznego, opowie następnie audycja księdza Arkadiusza Noconia, Święty Tygodnia. W niedzielnym magazynie 14 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Bliskość nadchodzącego Boga nie oznacza konkretnego terminu i miejsca, ale miłość, która jest źródłem radości. Temat związany z trzecią niedzielą Adwentu, zwaną Gaudete, czyli Radujcie się, stał w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do nauczania świętego Pawła, który z jednej strony zachęcał chrześcijan do czujności, bo Pan jest blisko, a z drugiej przestrzegał przed sianiem paniki, jakoby koniec świata miał już nadchodzić.
W ten sposób Kościół oświecany Duchem Świętym rozumiał coraz lepiej, że bliskość Boga to nie sprawa przestrzeni i czasu, ale kwestia miłości. To miłość zbliża. Niebawem nadejdzie Boże Narodzenie, które przypomni nam tę podstawową prawdę naszej wiary. I przed żłóbkiem zasmakujemy chrześcijańskiej radości, kontemplując w narodzonym Jezusie oblicze Boga, który z miłości zbliżył się do nas.
Zgodnie z tradycją papież poświęcił przyniesione przez rzymskie dzieci figurki Dzieciątka Jezus, które później zostaną złożone w bożonarodzeniowych żłóbkach.
Serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych na placu świętego Piotra i tych, którzy jednoczą się z nami w modlitwie Aniołów Pańskich przez radio telewizję. Figurki Dzieciątka Jezus, które dzisiaj poświęcam, przyniesione przez dzieci zimu, z oznakiem, że bliskie jest spełnienie się adwentowego oczekiwania. Radujcie się zawsze w Panu, Pan jest blisko. Oczekując Chrystusa, otwórzmy serca na dar Jego miłości. Serdecznie Wam błogosławię.
Benedykt XVI zachęcił też wiernych do wspierania budowy nowych kościołów na terenie Rzymu. W dzisiejszą niedzielę bowiem we wszystkich kościołach parafialnych i rektoralnych papieskiej diecezji odbywa się doroczna zbiórka na ten cel. Wśród patronów nowych kościołów Rzymu znajdują się polscy święci XX wieku, Maksymilian Kolbe i Faustyna Kowalska.
W diecezji rzymskiej jest 8 kościołów parafialnych w budowie. Jeden z nich powstaje w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w dzielnicy Prato Fiorito na południowych peryferiach Wiecznego Miasta. Trwające obecnie prace zostaną ukończone za kilka lub kilkanaście miesięcy. Natomiast 8 dalszych świątyń jest dopiero projektowanych, a 7 parafii czeka na plany. W tej fazie znajduje się również parafia świętej Faustyny Kowalskiej w dzielnicy Torresina na wschodnich obrzeżach Rzymu. Do patronów kościołów w budowie należy też święta Edyta Stein, a jedna z parafii, które jeszcze muszą czekać na rozpoczęcie prac budowlanych, nosi wezwanie błogosławionego Jana 23.
Głos Katolicki, tygodnik Polski za granicą, obchodzi w tym roku 50-lecie. Pismo wydaje Polska Misja Katolicka we Francji. Jest to jedyny na starym kontynencie polonijny tygodnik katolicki, który pisze o życiu Kościoła w świecie i w naszej ojczyźnie, o sprawach narodowych, emigracyjnych i społecznych, brzmi dewiza redakcji. Kierujący nią Paweł Osikowski rozpoczął pracę 15 lat temu.
Dla mnie Głos Katolicki jest przygodą, jest pewnym wyzwaniem, dlatego że jest to jedyny tygodnik polskojęzyczny wychodzący we Francji i w okolicach Francji, czyli powiedzmy Benelux. Wysyłamy również do Niemiec gazetę. Jest wyzwaniem i przygodą, dlatego że jest to gazeta skierowana w związku z tym, że jest jedyna praktycznie do wszelkiego rodzaju czytelnika, do polonijnej wspólnoty we Francji. W związku z tym zmieścić na 24 stronach materiał, który by interesował wszystkich, a więc i młodych, i ludzi, którzy przyjechali przed wielu latami. Wobec tego są to różnice pokoleniowe, są to różnice wykonywanego zawodu, również potrzeb skierowanych do gazety.
W tytule jest to Głos Katolicki. O czym chcecie mówić?
Głos Katolicki jest wydawnictwem Polskiej Misji Katolickiej. Ten tytuł jest wydawany od 50 lat. Jest to tygodnik, który ma formułę, nazwijmy to, formacyjno-informacyjną. Wobec tego przede wszystkim staramy się docierać do czytelnika z materiałami formacyjnymi, religijnymi, z dobrą nowiną. Jednocześnie staramy się przekazywać informacje. Przez wiele, wiele lat było to i myślę, że również w tej chwili jest to jedyne albo jedno z niewielu źródeł informacji o tym, co się dzieje w Polsce, o tym, co się dzieje w Kościele, również Kościele Polskim we Francji.
Pismo wydawane od 50 lat to jest jubileusz sprzyjający podsumowaniom. Co by pan uznał za największe wydarzenia z tego okresu, czy dziedzictwo, które warto cenić, bo o, właśnie jest?
Ja myślę, że istotne jest to, że ten tygodnik trwa, że towarzyszy życiu Polonii, towarzyszy życiu wspólnot polskich, które z takich czy innych przyczyn znalazły się na emigracji, znalazły się we Francji. Towarzyszyć zarówno w chwilach dobrych, jak również i w chwilach trudnych, takich jakim był stan wojenny w Polsce, i w takich wydarzeniach jak wizyta papieska, jak życie kościoła, życie parafii poszczególnych. Towarzyszymy, staramy się relacjonować ich życie.
Wybiegając nieco w przyszłość, jakieś plany, nadzieje, marzenia, jeżeli chodzi o pismo?
Tak, oczywiście marzę, żeby pismo mogło trwać dalej, żeby zmieniło swoją szatę graficzną, począwszy od początku drugiego 50-lecia istnienia, żeby było kolorowe wewnątrz, na wszystkich stronach, do tej pory jest czarno-białe. Przede wszystkim, żeby miało czytelników. I to jest najważniejsze dla każdej gazety, zwłaszcza współcześnie, kiedy media tak zwane papierowe i w ogóle czytelnictwo raczej kurczy się niż rozwija. Więc o, tego typu są marzenia, żebyśmy mogli w dalszym ciągu służyć Polakom mieszkającym we Francji, Polakom przyjeżdżającym z Polski, żebyśmy mogli przekazywać im dobrą nowinę, żeby mogli znaleźć pewne drogowskazy w Głosie Katolickim, zarówno jeżeli chodzi o ich życie duchowe, o ich wiarę, jak i o pracę, jak i o życie na co dzień na obczyźnie.
Tego serca życzymy. Dodajmy jeszcze, kiedy ten przełom półwiekowy nastąpi.
W kwietniu rozpoczął się 50. rok istnienia. Wobec tego do kwietnia 2009 roku będzie ten jubileusz, nazwijmy to, trwał.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy, mówił Paweł Osikowski, redaktor naczelny Głosu Katolickiego, pisma obchodzącego właśnie swe 50-lecie.
Święty Tygodnia.
Jan od Krzyża.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
XIV grudnia w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest wspomnienie świętego Jana od Krzyża. W tym roku, ze względu na trzecią niedzielę Adwentu, wspomnienie to wypadło. Tym niemniej warto dzisiaj przypomnieć tę postać, będącą dla wszystkich chrześcijan wzorem adwentowego oczekiwania. Urodził się w roku 1542 w Hiszpanii i był trzecim dzieckiem Gonzaleza de Ipes i Katarzyny Alvarez. Warunki materialne w ich domu były bardzo trudne, mimo że ojciec pochodził ze szlacheckiego rodu. Kiedy jednak ożenił się z Katarzyną, dziewczyną z ludu, rodzina wyrzekła się syna, skazując jego i najbliższych na ubóstwo. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy Gonzales przedwcześnie zmarł. Jan miał wówczas 2,5 roku. samotna matka, nie mogąc utrzymać wszystkich dzieci, oddała go do przytułku. Mając 14 lat, podejmuje już pracę w szpitalu jako pielęgniarz. Za zarobione pieniądze opłaca kolegium jezuickie i rozpoczyna naukę. Po jej ukończeniu wstępuje do zakonu karmelitów i rozpoczyna studia teologiczne. W roku 1567 przyjmuje święcenia kapłańskie. W tym samym roku spotyka również świętą Teresę Savili. Zafascynowany jej ideami odnowy Karmelu, rozpoczyna reformę męskiej gałęzi zakonu, dając początek tak zwanym karmelitom bosym, którzy pragnęli wrócić do pierwotnej, surowej reguły karmelitańskiej. Pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji Jan od Krzyża, bo takie przyjął imię, podejmując się dzieła odnowy, potrafi doskonale łączyć życie modlitwy z pracą duszpasterską i literacką. Do naszych czasów przetrwały 22 jego dzieła, będące syntezą chrześcijańskiej duchowości i mające bezcenną wartość dla mistyki chrześcijańskiej. Jan od Krzyża był pierwszym, który poddał mistykę tak dokładnej analizie. Człowiek w jego pismach jawi się jako istota nieustannie poszukująca Boga. Odnajduje go jednak nie w świecie zewnętrznym, ale wewnątrz własnej duszy, ogołoconej z przywiązania do rzeczy materialnych i do stworzeń. Z dzieła Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel. Główną przyczyną, dla której w Starym Testamencie pozwalano prorokom pytać Boga i żądać znaków, była nieugruntowana jeszcze wiara. Nie było Ewangelii, dlatego ludzie musieli pytać Boga, a On im odpowiadał przez słowa, widzenia, obrazy, znaki. Dzisiaj, gdy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone zostało prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem i nie ma potrzeby, by przemawiał jak kiedyś. Dał nam bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem. I przez to jedno Słowo Bóg powiedział wszystko naraz. Nic więcej nie ma nam już do powiedzenia. Gdyby więc dzisiaj ktoś pragnął jeszcze od Boga jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postąpiłby nieroztropnie, ale obraziłby Boga. Bóg mógłby bowiem powiedzieć: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Wszystko wam powiedziałem przez moje słowo. Odnajdziecie w nim o wiele więcej niż to, czego pragniecie i o co prosicie. W życiu świętego Jana od Krzyża krzyż był obecny właściwie od samego początku. Przedwczesna śmierć ojca, oddanie do przytułku, tragedia rodzinna brata, który stracił 8 dzieci, i wreszcie próba zreformowania zakonu karmelitańskiego, która napotkała na zdecydowany opór wielu jego współbraci. W popularnych życiorysach świętego mówi się o niechęci lub przykrościach, które spotkały go z ich strony. Żałosne eufemizmy, maskujące najgorsze z gatunków cierpienia, to doznane od bliskich. Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdyby powstał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, mój zaufany przyjaciel, z którym w słodkiej zażyłości chodziłem po Domu Bożym w świątecznym orszaku. Jak odpowiedział na lata fizycznych i duchowych upokorzeń, na uwięzienie w klasztorze, zrzucił habit, założył sektę, antykościelne czasopismo? Nie. Właśnie wtedy, w więzieniu w Toledo, powstały najważniejsze dzieła jego życia, które przyniosą mu tytuł doktora mistycznego. Noc ciemna i pieśń duchowa. Zaliczane do klasyki dzieł mistycznych i przetłumaczone na dziesiątki języków świata wciąż pomagają tym, którzy szukają zażyłości z Bogiem na drodze kontemplacji i tym, których ogarnęły ciemności wiary. W ostatnim czasie opuściło Kościół kilku znanych księży. Szeroko rozpisywały się na ten temat media. Osobiście nigdy nie poczuwałem się do osądzania tych, którzy podejmują podobne decyzje, stwierdza redaktor katolickiego czasopisma. Sądzę, że dokonany przez nich wybór zawsze jest dramatem. Dziwią mnie jednak kapłani, którzy chcą, aby ich odchodzeniu towarzyszyły ogłaszane w postaci książek lub artykułów manifesty przywiązania do Chrystusa i szlachetnej, czystej Ewangelii, oskarżając Kościół katolicki o formalizm, bezduszność, brak miłości, zdradę Chrystusowego ideału, dają do zrozumienia, że inni, świeccy i duchowni, którzy w kapłaństwie, kościele, zakonie pozostają, są albo na tyle głupi, że niczego nie widzą, albo cynicznie uczestniczą w obłudnej grze zakłamanej instytucji. Proszę więc moich odchodzących braci, że jeśli już muszą odejść, niech robią to bez kamer telewizyjnych i pełnych szlachetnego oburzenia manifestów. Odejściem zadajecie ból ludziom, którzy wam ufali, a napastliwymi, skierowanymi przeciw Kościołowi tekstami ich obrażacie. Ostatnie trudne doświadczenia spotkały Jana od Krzyża pod koniec życia. Ojciec Reformy, upokorzony i usunięty z wszystkich urzędów, umierał w osamotnieniu. Teresa z Awili, będąca mu zawsze podporą, zmarła 9 lat wcześniej. W wieku zaledwie 49 lat umierał więc opuszczony w klasztorze w Ubedzie, pozostawiając potomnym, jak na kierownika duchowego przystało, ostatnią lekcję chrześcijańskiej wytrwałości i cierpliwości, tak ważną, dodajmy, szczególnie w naszych czasach skrajnie obliczonych na szybki efekt, na sukces. W życiu Jana od Krzyża efekt przyszedł w zasadzie po śmierci. Trwa on jednak nadal. Kilkanaście lat temu Jan Paweł II pisał: poznałem go w młodości i zdołałem nawiązać wewnętrzny dialog z tym nauczycielem wiary, z jego językiem i myśleniem. Także stał się dla mnie przyjacielem i mistrzem, który ukazywał mi światło jaśniejące w ciemności. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana od Krzyża kapłana niezwykłą miłością krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie. Spraw, abyśmy wytrwale, idąc za jego przykładem, osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy niedzielne wydanie magazynu z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.